gdy wiążą nas z Nim wspólne tajemnice, których nawet ojciec, bliski swojej córce, jak na przykład Jair, nie zna. Wiemy bardzo dobrze, że zdrowe relacje z innymi ludźmi, z rodzicami, z dziećmi, z przyjaciółmi wpływają na nasze dobre samopoczucie, na samoakceptację i na pewno też na nasze zdrowie. A co tu dopiero mówić relacja z Bogiem, jaka może być uzdrawiająca albo wskrzeszająca. Z tego wynika, że Bóg to istota, w której my w sercu Jego powinniśmy wypisywać sekretny pamiętnik, w którym się zwierzamy z każdej tajemnicy. On tego żąda, pragnie, potrzebuje tego. Z kolei ja dla Niego jestem kimś, komu On zwierza się nawet ze swych praw rządzących kosmosem i mówi do mnie po takim imieniu, w takim imieniu, którego nikt nie jest w stanie nawet pojąć. Po uzdrowieniu swojej córeczki przyszedł tylko ojciec. Matka jest jakby zepchnięta w kuchnię. Ale Jezus, wskrzeszając dziewczynkę, zaprasza również matkę i Biblia wyraźnie to podkreśla. Matkę tej dziewczynki. Coś się nawiązało. Widać wyraźnie, że ta rodzina, chociaż bardzo na pewno ciepła i kochająca, jakieś zaburzenia tutaj są. Tak jakby Jezus składał relacje pomiędzy ludźmi, ale Jego relacja do tej dziewczyny jest nieporównywalna z tymi relacjami rodziców. Takie niezauważalne deformacje uczuciowe być może zaważyły na życiu tego dziecka nawet. Grzech potrafi wślizgnąć się nawet tam, gdzie my wykluczyliśmy istnienie wszystkich bakterii, wirusów. Być może miała córka Jaira najlepszą rodzinę w środowisku. Najlepszego tatusia. Ale życie mimo najlepszych warunków nie oszczędza zranień. I można je stracić w sposób niezauważalny. Właściwie tylko Jezus jest w stanie dobrze poustawiać nas do rodziców, rodziców do nas do innych. Tylko Jezus. I istnieje bardzo widoczny kontrast w zestawieniu tej krwawiącej kobiety, zranionej, która jest pokazana samotnie. Bez relacji z kimkolwiek. Nie przychodzi z tatusiem czy z mamusią do Jezusa. Jest sama. I tej córeczki otoczonej troskliwymi osobami. Tam jakieś płaczki są. Jacyś ludzie są w tym pomieszczeniu. Znajomi, krewni, tata, mama. Mnóstwo powiązań. Ja nie śmiem tego twierdzić na pewno, ale wydaje mi się, że Marek celowo ją umieścił. To wskrzeszenie córki Jaira połączył, skojarzył z uzdrowieniem tej kobiety cierpiącej na krwotok. Córka Jaira to jest oczko w głowie tatusia, otoczona niezwykłym ciepłem, troską. Dziewczynka, która na pewno nie znała samotności, może cierpiała na nadmiar obecności, a jednak umiera. Kobieta z krwotokiem to ktoś nawet na lekarzach się zawiódł, ktoś bardzo osamotniony. Zresztą krwotok czynił ją nieczystą rytualnie. Z taką osobą nikt się nie zadawał, bo z punktu widzenia prawa mojżeszowego była nieczysta. Ale córka Jaira umiera, a ta kobieta poraniona, zniszczona, przetrwała. I tu znowu prowokujące pytanie nasuwa nam się. Co jest większym nieszczęściem dla człowieka? Nie mieć łatwego życia, czy nie mieć trudnego życia? Bo widać wyraźnie, że ta córka Jaira była karmiona ptasim mleczkiem. Natomiast kobieta cierpiąca na krwotok miała trudne życie. I kobieta z krwotokiem szuka Jezusa. Natomiast do córki Jaira Jezus udał się na wyraźne, usilne zaproszenie Ojca. Wszyscy potrzebujemy Boga, ale ci, którzy prowadzą łatwe życie, chyba trudniej na to wpadają. Czy Jair szukałby Jezusa, gdyby mu córka nie zachorowała? Wątpię. Wydaje się, że nieszczęścia ukrywają w sobie jednak coś najszczęśliwszego. Pokazują nam, o kogo w życiu nam w ogóle chodzi. Niełatwo się na to wpada i trzeba wielu lat, żeby to zrozumieć. Bo bez względu na to, czy masz wspaniałe otoczenie, ciepły dom, życie cię pieści dobrem, czy też jesteś osamotniony, okaleczony, odtrącony, potrzebujesz nade wszystko kogo? Boga. Wszyscy potrzebują Boga bardziej niż kogokolwiek. Nawet przebaczenie, uzdrowienie tych wzajemnych odniesień do rodziców, jak to widzimy w przypadku rodziny Jaira, nie ma takiego znaczenia, jak nawiązanie tej najintymniejszej więzi z Jezusem. Powiem tak, że duch jest cenniejszy niż oddech. Od nikogo nie potrzebujemy tak bardzo usłyszeć takie słowo jak synu, córko, jak od Boga. Ludzie mnóstwo czasu spędzają na to, żeby odszukać na przykład swoich rodziców, albo żeby w swoich rodzicach odszukać ojca i matkę, bo nie za bardzo definiują się w tych postaciach. Albo szukają uzdrowienia więzi, przebaczenia, pojednania, wytłumaczenia. Latami to trwa i ciągle jakieś pretensje i żale i bóle. Miłości, przytulenia. To jest ważniejsze niż ekonomia. Ważniejsze niż to, jak wyglądam. Mnóstwo czasu i mnóstwo bólu. W takim razie dla porównania, czy nie jest czymś o wiele cenniejszym, potrzebniejszym, konieczniejszym nawiązanie znowu relacji z Ojcem Niebieskim? Wyobraźmy sobie sierotę, która nie ma ojca i matki. Jak to dziecko musi cierpieć, szukając taty i mamy. Niedawno rozmawiałem z kimś, takim właśnie pozbawionym rodziców i zapytałem, czego w życiu szukasz? Miłości rodziców, ojca i matki. Obsesja życia tego człowieka. A czy nie powinno być pasją życia naszego odszukanie więzi z ojcem, który jest jak matka, z Bogiem? Zdumiewa nas jednak to, że Bóg jest niesłychanie hojny wobec tych, którzy są dopiero w skrajnych sytuacjach. Tak często Ewangelia ukazuje Jezusa. Dlaczego Bóg latami nam nie pomaga? Dopiero wtedy, gdy obficie wylewa swoje łaski, uzdrowienie, uwolnienie, gdy już padamy z wyczerpania. Wiecie dlaczego? Mnie się wydaje, może nie mam racji, wiara czyni cuda, to prawda, ale żeby się na nią zdobyć, mówię o wierze, żeby zdobyć się na wiarę nie w Boga, tylko Bogu, to trzeba zwątpić w siebie. Ale to maksymalnie zwątpić w siebie. Dopóki liczymy choćby w małym stopniu na siebie samych, Bóg nie może nam zrzucić z nieba łaski. Czytam o Eliaszu, prorok, człowiek obdarzony charyzmatami, bardzo zdrowej osobowości. I on dopiero wtedy spotyka anioła, który wskazywa mu źródła łaski, gdy Eliasz był w depresji, położył się pod krzakiem i błagał Boga o śmierć. I dopiero wtedy jego linia życiowa się przedłużyła i to o najwspanialszy etap. Tobiasz, człowiek, który wtedy naprawdę się zaczął modlić, jak mówi księga Tobiasza, kiedy oślepł i już nic nie widział. Czy trzeba już wreszcie nic nie widzieć, żeby zacząć widzieć, że chodzi mi tylko o Boga? Sara, dopiero kiedy umarł jej siódmy narzeczony i to w noc poślubną, zaczyna się modlić do Boga. I tak można byłoby mnożyć z Biblii różne przykłady, a przecież Biblia to lustro każdego z nas. To o nas jest tam napisane, nie tylko o Bogu. Więc co? Dopóki wydaje mi się, że jakoś sobie radzę z życiem, to moje modlitwy mogą być, wiecie co, równie smaczne, co wędzone makrele zanurzone w siadłym mleku. To jest po prostu nudne. I nas to nudzi, i Boga to nudzi. Nie o to Panu Bogu chodzi, żeby odcyfrować kilka dźwięków. Ja bym się znudził kimś, kto by przyszedł do mnie i wyjął książeczkę i przeczytał mi kilka słów i wyszedł szybko. I to jeszcze prędko mi przeczytał jakieś słowa. Ale gdy już łamię sobie głowę, własną głowę, swoją sytuacją, swoją kondycją, to ja już nie odmawiam pacierza w 5 minut, tylko błagam całymi nocami Boga o akcję ratunkową. Ale nie chodzi o akcję ratunkową, chodzi o relację z Bogiem. I wtedy to już nie jest wiara, taka jaką my rozumiemy powszechnie, że wierzę, że jest Bóg, tylko wtedy to już jest wiara Bogu, bo zwątpiłem w swoje siły.